Serdecznie zapraszam na czwartkowe audycje Spotkania z Historią. Leszek Wróbel.
Któregoś dnia dostaniesz kurs z Miami do Nowego Jorku.
Jezu, co ty mnie wrabiasz?
Wrabiam ty, uklęknij, pocałuj mnie w sznurówki.
Zabrałeś razem z sobą tajemnice swe. Zgubiłeś gdzieś do życia chęć.
Cześć, zdrowie, Rockefellerowie.
Uciekać jest najłatwiej, chociaż nie masz gdzie. Wszędzie pełno twoich miejsc.
Zarów ty cię.
Jeszcze jesteś z nami. Zdobyć świata szczyt, albo przeżyć je. Zrozumieć jeden z nich, ten jeden najważniejszy wielki sen, ten jeden opowiedzieć mi.
Hi, Heniuś, honey. Merry Christmas.
Boss mnie poklepał i powiedział: bravissimo!
Ile widzą
i... Winoka!
Zdobyć świata szczyt, albo przeżyć jeden dzień. Zapamiętać sny i zrozumieć je.
To tylko pół miliona dolarów.
Ten jeden opowiedzieć mi. Zdobyć świata szczyt, albo przeżyć jeden dzień. Zapamiętać sny i zrozumieć je.
Witam na kolejnym spotkaniu z historią. Dzisiaj chciałbym przybliżyć postać króla Zygmunta II Augusta. August Zygmuntów nie wydał też taty, choć go nie doszedł dojrzałymi laty. Ze lwa nie ryś, lecz także lew się rodzi, toż się nam o tym cnym królu rzecz godzi. Nie wydał w cnocie i w grzeczności dzielnej, nie wydał w sprawach rycerskich w zacności. Tymi słowy śpiewnie historyczny z końca XVI wieku charakteryzował ostatniego przedstawiciela dynastii Jagiellonów na polskim tronie. Zawarta w nich została entuzjastyczna chwalba zmarłego przed pół wiekiem władcy. Nie wydać rodzica znaczyło bowiem w ówczesnej polszczyźnie dorównać mu, nie przynieść ojcu wstydu. Przez blisko 400 lat miał też syn Bony i Zygmunta Starego zdecydowanie dobrą prasę, zarówno wśród historyków, jak i literatów czy malarzy. Opromieniał go bowiem blask Złotego Wieku, epoki odpowiadającej, przynajmniej w zakresie rozkwitu kultury, przełomowi XVI i XVII stulecia w Hiszpanii, we Francji czy elżbietańskim czasom w Anglii. Dopiero ostatnio zaczęto bardziej krytycznie przyglądać się Zygmuntowi Augustowi. Doczekał się nawet osobistego wroga w osobie Pawła Jasienicy, który nie znosił zresztą całej dynastii Jagiellonów. Ale również inni badacze zaczęli się zastanawiać, czy król wyzyskał w pełni tę wyjątkową, pomyślną konfigurację, w jakiej znalazła się Polska w połowie XVI wieku. Koniunktura gospodarcza szła wówczas w parze z polityczną, na którą złożyło się zarówno pomyślna sytuacja międzynarodowa, jak i umiejętne sterowanie zagraniczną oraz wewnętrzną polityką państwa. Tak więc antagonizmy stanowe nie doprowadziły mimo wszystko do zaburzeń i rokoszów, które tak bardzo miały się dać Polsce we znaki w następnym stuleciu. Z drugiej strony, mimo ostrych sporów wyznaniowych, uniknięto wojen religijnych. Dlatego też z dumą patrzono na zachód Europy w takich właśnie walkach pogrążony. Wewnętrznej koniunkturze politycznej odpowiadała zagraniczna. Po Unii Lubelskiej Rzeczpospolita stała się najpotężniejszym państwem środkowo-wschodniej Europy.
Wczoraj spadłem z nieba, dalej lecę głową w dół. Ziemia, jak złośliwy bywa Bóg. Bo tym razem dał mi czas, choć nie prosiłem go. Bym zrozumiał jeszcze raz, płaci się za błąd. Wybacz każdy zmarnowany dzień, wybacz każdy niespełniony sen, wybacz myśli jak szalone, co nie dały żyć, tłumaczenie, że to nic. Wybacz słowa jak piekące łzy, dłonie gdy wypada wszystko z nich. Jak wybaczam tobie wersje ciągle nowe, prawdy, której nie chcę znać, to nie ty. Światło w oczach gaśnie, zmieniam się w popiołu garść. Życzenie własne, ktoś mi jednak pomógł spaść.
Państwo krzyżackie przekształcone w świeckie państwo, a przez to samo izolowane od popierającego go dawniej papiestwa i cesarstwa, będzie przez cały okres panowania Zygmunta Augusta szukać poparcia w Polsce. Nadając w roku 1550 inwestyturę bratankom księcia Albrechta Hohenzollerna, a następnie w roku 1563 wyrażając zgodę na przejęcie Lenna Pruskiego we władanie elektorów brandenburskich, król niewątpliwie popełnił poważny błąd polityczny, którego skutki trudno było jednak wówczas przewidzieć. Zaważyły tu rodzinne powiązania domu Jagiellonów z Albrechtem. Jeżeli idzie o innych sąsiadów, to walki z Moskwą toczono na peryferiach olbrzymiego państwa z ostatecznie pomyślnym dla Polski wynikiem. Stosunki ze Szwecją, pomimo niezałatwionego sporu o Estonię, polepszyły się zdecydowanie, gdy w 1568 roku tamtejszy tron objął Jan III Waza, ożeniony z siostrą Zygmunta Starego. Wreszcie do rozprawy z Turcją Polska, mimo zabiegów Habsburgów, nie dała się wciągnąć. W związku z tą tak pomyślną sytuacją ma się królowi za złe, iż nie przyczynił się do stworzenia form ustrojowych, które by odpowiadały potrzebom nowożytnego państwa i zapewniły stabilność instytucji politycznych na następne dziesiątki lat. Istotnie, pochłonięty początkowo sporem o koronację Barbary, nie zajmował się zbytnio sprawami reform ustrojowych państwa. Związany w pierwszym okresie swoich rządów z magnaterią, nie pragnął też realizacji postulatów ruchu egzekucyjnego.
Smak, czegoś żal i kogoś brak. Chodzi ktoś po domu z kąta w kąt, ale robi błąd. Złamano już tyle serc, wspominać nawet żal. Tak wiele spadło łez, lecz w nas jeszcze wciąż miłość trwa.
Aktywizacja zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej polityki Zygmunta Augusta nastąpiła dopiero w latach 60. XVI wieku. Na Sejm w 1562 roku Król polecił swojemu dworowi ubrać się w szare kubraki, barwę tę ziemiańską nazywając, co trafnie odczytano jako demonstrację polityczną. Odtąd też przy ścisłym współdziałaniu z posłami, którzy reprezentowali ogólnoszlachecki róg egzekucji praw, przeprowadzono wiele pożytecznych reform podatkowych i gospodarczych, wzmacniając zasoby finansowe państwa i króla. Wyraziło się to m.in. w uregulowaniu sytuacji dóbr Rzeczypospolitej, królewszczyzn, z których wiele powróciło do skarbu państwa, oraz w utworzeniu stałego wojska kosztem dochodów z tych właśnie majątków. Zniesiono też odrębności prowincjonalne Prus królewskich, jak również przeprowadzono wreszcie Unię z Litwą w 1569 roku, co pociągnęło za sobą zrzeczenie się przez Zygmunta Augusta dziedzicznych praw dynastii Jagiellońskiej do ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sporo tego jak na jedno panowanie. Za mało, jeśli założymy, iż pod berłem Zygmunta miano przeprowadzić wszystkie konieczne reformy wyrażające się w usprawnieniu funkcjonowania Sejmu czy zaprowadzeniu sprężystej i kierowanej odgórnie administracji. Wiele inkaustu wylano też w dyskusjach nad Unią, przypisując jej zgubne dla przyszłości skutki. Wyważone i bezstronne stanowisko zajął w tej sprawie profesor Juliusz Bardach, pisząc, iż zawarta w Lublinie ugoda nie była ponurym aktem przemocy, lecz świadczyła dowodnie o atrakcyjności polskiego wzorca polityczno-kulturalnego dla szlachty litewskiej i ruskiej. Duża też była w jej realizacji zasługa Zygmunta Augusta, który potrafił w sposób realistyczny oceniać istniejącą sytuację, układ sił i moderując tendencje skrajne przeprowadzić to, co leżało we wspólnym interesie szlachty obu krajów.
Kto to, jeśli nie ty, przywróci marzeniom sens i spokój moim snom. Kto jeśli nie ty, wypełni znów ciepły mi radością cały dom. Kto jeśli oddali znów myśli złe, ukoi moje łzy. Kto jeśli nie ty, powita uśmiechem mnie u zbiegu szarych dni. Jeden uśmiech, więcej nic, i wszystko jest jak dawniej. Przez okno jakby promień słońca padł. Na drzewie znowu śpiewa ptak i sad się wiośnie zmierza wszystko, cały świat, nawet ty. Kto jeśli nie ty, przebudzi zimowy sen, przyniesie wiaty mi.
nie ty.
Przypomnij piosenkę mi, wspomnienie tamtych lat.
Kto jeśli nie ty, przepędzi zimowe sny i z wiosną wróci tu.
Podobnie można by określić również i stosunek ostatniego z Jagiellonów do sporów religijnych toczonych wówczas tak wielkim zacieczewieniem. Dość wcześnie zaczął się interesować poglądami przywódców reformacji. Już w roku 1536 legat papieski Pamfilm Starsaldo pisał z oburzeniem, iż młodziutki następca tronu polskiego bliski jest odstępstwa. Spowiednik matki, mnich apostata, Franciszek Lismanino, podsuwał mu książki protestanckie. Na dworze zaś Zygmunta Augusta, jako wielkorządcy Litwy, pełno było mniej lub bardziej jawnych zwolenników nowej wiary. Jego stosunek do reformacji stanowi do dziś dnia przedmiot ożywionych sporów wśród badaczy, z których jedni posądzając Zygmunta, iż był cichym zwolennikiem protestantyzmu, z czym jednak ze względów koniunkturalnych wolał się nie ujawniać, drudzy natomiast widzą w nim szczerego katolika, pragnącego burzę reformacji po prostu przeczekać. Jego skłonność do ciągłego odkładania decyzji, przez co współcześni nazwali go dojutrkiem, i do pozostawienia spraw religijnych własnemu losowi miała być faktycznie, jak twierdzi Wojtyska, opowiedzeniem się za katolicyzmem, którego zwycięstwo już od początku przewidywano. Rozbieżne opinie łączy mimo wszystko przekonanie o realizmie politycznym władcy, który na spory wyznaniowe patrzył przede wszystkim pod kątem interesów państwa i dynastii. Król nie był skłonny do zmiany konfesji. Niewiele by mu to dało, skoro i tak trzymał w swoich rękach sprawy nominacji biskupów. Natomiast sekularyzacja dóbr kościelnych, połączona, jak to pokazał przykład angielski, z rozdawnictwem między magnaterię i szlachtę, niezbyt musiała go pociągać. Pewne jest natomiast, iż przemocy w sprawach wiary używać nie chciał. Pragnął być raczej królem wszystkich Polaków, mediatorem stojącym ponad skłóconymi ze sobą wyznaniami. W olbrzymim państwie współżyły ze sobą nie bez starć różne nacje. Szlachta wodziła się za łby z magnaterią, wielcy panowie najeżdżali się wzajemnie. Większość wystąpiłaby jednak zgodnie przeciwko naruszeniu zasadniczych przywilejów stanowych pod pozorem walki z herezją. Ostatni z Jagiellonów był wierny linii politycznej całej dynastii, która za wszelką cenę pragnęła unikać zamieszek i wojen domowych. Naruszenie zasad tolerancji groziło rozpadem całej tej wspólnoty, nie tylko różnojęzycznej, ale i różnowyznaniowych grup, które składały się na Polsko-Litewską Rzeczpospolitą.
Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją, cierniem jestem dziś, gdy się przyglądasz mi. Nie kobietą Bóg mi daje, Bóg mi odbiera. Różą byłam, lecz nie jestem teraz.
Gniazdo znów ożyło. Do domu bociany wróciły, a ja śniłam znów, że jak one tu, ty wrócisz mi. Różą byłam, lecz nie jestem teraz.
Na dobrą opinię Zygmunta Augusta u potomnych złożyło się również jego życie osobiste. Romans z Barbarą Radziwiłłówną, uwieńczony małżeństwem, które wymagało przezwyciężenia licznych, a poważnych przeszkód, zafascynował zwłaszcza wyobraźnię romantyków. Posłużył on za kanwę wielu dramatów i powieści. Trafił do filmu. Nieśmiertelny temat trędowatej miłości zdolnej przezwyciężyć bariery stanowej, lecz zasztutej przez zawistne otoczenie, może zawsze liczyć na wdzięcznych odbiorców. Zgodnie z motywem brukowego romansu, obok ukochanej anioła winien się pojawić demon zła, który czyni wszystko, co może, by przeszkodzić połączeniu kochających się serc. W przypadku Zygmunta aniołem miała być oczywiście Barbara, szatanem zaś matka króla, królowa Bona, niekiedy przedstawiana nawet w roli trucicielki. Z biegiem lat jednak, gdy opadła romantyczna gorączka, a badacze lepiej poznali źródła, zdjęto z Bony odium demona. Jednak jej działalność polityczna w Polsce do dziś dnia jest oceniana krytycznie przez niektórych historyków. Przyznają oni wprawdzie matce Zygmunta Augusta wiele zalet cechujących kobiety włoskiego renesansu, jak rozum, odwagę czy inicjatywę. Z drugiej strony jednak zarzuca się jej brak zrozumienia dla polskich realiów politycznych oraz przenoszenie do nowej ojczyzny włoskiego czy francuskiego systemu rządów, który w zgoła odmiennych warunkach ustrojowych okazywał się wręcz szkodliwy. Również i gwałtowny sprzeciw wobec koronacji Barbary Radziwiłłówny jest uważany za jedną z tragicznych pomyłek Bony. O ile bowiem można zrozumieć doskonale powody, dla których nie chciała dopuścić do tego małżeństwa, to formalna wojna matki z synem, jaka toczyła się w latach 1548-1550, a więc już po zawarciu małżeństwa, w znacznym stopniu podkopywała autorytet młodego monarchy. Ludzie Bony, występujący przeciwko monarsze na sejmach i sejmikach, wypowiadali się równocześnie przeciwko wzmocnieniu władzy królewskiej, koncepcją unifikacji ustrojowej czy zacieśnienia Unii z Litwą. Jednocześnie atakowano młodą królową, przedstawiając ją jako nierządnicę, która miała mieć rzekomo 38 kochanków. Jedynym niemal źródłem do jej nieobyczajnego prowadzenia się jest niesłychanie cnotliwy, surowy i wietrzący wszędzie rozpustę kanonik Stanisław Górski, który adoratorów Barbary utożsamiał z jej kochankami. O bezeceństwach Barbary rozpisywano się długo i z upodobaniem. Po kraju krążyły na jej temat pornograficzne rysunki. Mikołaj Rej zaś atakował króla, pana szalonego, on bowiem zawinił, kładąc złoto na parszywe ciało, które płodu już nie będzie miało, bo ten żywot czart przypieczętował, iż nie według Boga postępował.
Autobus rusza w krótki rejs. Zmieszana biegnę z żartu w żart, z podróży w podróż, z wiersza w wiersz. Kocham, pragnę, tracę tak, jakby się chwilą stawał rok. Jak gdyby świat wymykał mi się.
Najpiękniejszy plan.
To co ma.
Bezpłodność żony Zygmunta Augusta przypisywana zresztą francuskiej chorobie, którą miała zarazić również i swego królewskiego małżonka. Zdaniem niektórych historyków medycyny Barbara zmarła na raka szyjki macicy. Dyskusja na ten temat zresztą trwa nadal. U Stanisława Orzechowskiego czytamy: wkrótce po koronowaniu swoim, zacząwszy chorować, z długiego dręczenia choroby, którą nazywają rakiem, ledwo dożyła 8 maja 1551 roku, którego zaiste czasu wielka była pilność Zygmunta w dochowaniu wiary małżeńskiej. Gdy bowiem żonę zaraźliwa dręczyła choroba i wielka jej część nagniła, on w nocy i we dnie przeciwko owej wielkiej i ciężkiej chorobie nigdy nie przestawał dobrego męża sprawować urzędu. Gdy poczęła już cuchnąć, a wszyscy prócz króla mierzili się chorą, w zamku krakowskim wielkością choroby ścieśniona w samo południe umarła. Jeżeli opowieść Orzechowskiego jest prawdziwa, świadczy o wielkiej i prawdziwej miłości króla do Barbary Radziwiłłówny. W atakach na Barbarę pewną rolę odgrywała skądinąd niepozbawiona realnych podstaw obawa, że jako małżonka królewska wzmocni ona poważnie grupę nacisku, którą na Litwie stanowił możny ród Radziwiłłów. Duma rodowa nie pozwalała bowiem, aby Radziwiłłówna była kochanką monarchy. Wymusili więc na Zygmuncie Augustie przyrzeczenie, iż zerwie znajomość z Barbarą i zaprzestanie potajemnych schadzek. Kiedy jednak król słowa nie dotrzymał, zmusili go do ślubu w ekspresowym tempie. Jak pisze jeden z kronikarzy, i natychmiast przyzwali plebana, który był na to przygotowany, i zaślubili króla ze swą siostrą w tajemnicy, tak że nikt o tem nie wiedział, z wyjątkiem Radziwiłłów, Kierzgajła i księdza, który ślub dawał. Kiedy tajemnica wyszła na jaw, powstał niemały huk w całej Rzeczypospolitej. Ostatecznie król wygrał bitwę o Barbarę, a zależało mu na niej tak bardzo, iż celem pozyskania biskupów wydał nawet w roku 1550 ostry dekret antyreligijny. August zawiózł się jednak srodze, ponieważ ukochana żona nie tylko szybko zmarła, ale nie obdarzyła go upragnionym potomkiem. Nie miał go również zresztą z pierwszą i trzecią żoną, Elżbietą i Katarzyną. Z trzech wielkich pasji ostatniego Jagiellona, koni, klejnotów i kobiet, stanowczo najgorzej wyszedł na tej ostatniej. Historyk przeprowadzający bilans jego panowania winien pamiętać także o jakże słusznej konstatacji Władysława Konopczyńskiego, który przed 50 laty napisał: odkąd nazwano okres 1506-1572 wiekiem złotym, żąda się od jego koronowanych wyobrazicieli świetności i sukcesów na wszystkich polach. A gdy rzeczywistość historyczna nie okazuje, Zygmuntowie nasi maleją w opinii, rosną zaś ich kosztem rzekomo więcej obiecujący Jagiellonowie poprzednicy. Tenże sam Konopczyński wyrażał jednak opinię, że w roku 1548 Zygmunt August mniej był jeszcze przygotowany do rządów w państwie niż Stanisław August Poniatowski w roku 1764. I w związku z tym nasuwa się refleksja, że gdyby panowanie kochanka carycy przypadło na epokę Złotego Wieku, przeszedłby zapewne do historii jako jeden z najprzedniejszych naszych monarchów, znakomity protektor nauki i sztuki. Wolno wątpić natomiast, czy Zygmunt August, przeniesiony w epokę rozbiorów, wykazałby podobną małoduszność i brak charakteru, co budujący łazienki zamiast fabryk armat Stanisław Poniatowski. Ostatni z Jagiellonów ufundował natomiast ludwisarnię, interesował się produkcją dział oraz współczesną sztuką wojenną. Był wreszcie założycielem pierwszej polskiej marynarki wojennej na Bałtyku. Organizowana początkowo przez gdańskich żeglarzy, miała z czasem przejść pod bezpośredni zarząd króla, który w roku 1568 powołał w tym celu specjalną komisję morską. W chwili śmierci Zygmunta Augusta na wykończeniu była pierwsza galeona zbudowana już własnymi siłami. Królewska flota wojenna miała służyć walce o panowanie nad Morzem Bałtyckim, prowadzonej przez Polskę z Danią, Szwecją i Moskwą.
Tak wiele było między nami już, a jeszcze tyle ma się zdarzyć. Jest jedna droga, którą warto pójść, spojrzenia twoje drogowskazy. Z całego serca życzę ci spełnienia marzeń najskrytszych. Jest tyle piękna w słowie mych, tyle barw nagłych tęcz i słodyczy. Z całego serca życzę ci uśmiechu słońca na twarzy, jak najwięcej jasnych chwil w rozmowach wszystkich.
Zygmunt August nie należał do władców, którzy musieli długo czekać na schedę po ojcu. Koronowany w 9 roku życia, Vivente Rege, za życia króla, ku słusznemu skądinąd zgorszeniu szlachty, bo tron już wtedy był obieralny, objął panowanie w wieku 28 lat. Zmarł jednak również młodo, zaledwie po 50, 7 lipca 1572 roku w Knyszynie, w wyniku zarażenia się morowym powietrzem. Zanim jeszcze nastąpiła agonia, rozpoczął się we dworze knyszyńskim rabunek mienia królewskiego. Uczestniczyła w nim również ostatnia kochanka króla, Barbara Giżanka, świeżo obdarzona przez króla kilku wioskami i szkatułą z 13 000 dukatów. Obraz Jana Matejki, przedstawiający zgon ostatniego z Jagiellonów, mówi poniekąd prawdę. Pokazuje księża w komży i stule przerażonym wzrokiem spoglądającego na domowników napychających sobie kieszenie. Widać także łoże i przybraną w bogaty strój postać konającego. W rzeczywistości było gorzej niż namalował Matejko. Według relacji współczesnego wypadku Świętosława Orzelskiego, po skonaniu króla taki okropny widok opuszczenia przedstawiał nieboszczyk, iż nie było czym przykryć nagi trup jego. Dopiero biskup krakowski Franciszek Krasicki kazał zrobić całun na ten użyten, a doktor Fogelweder włożył na ciało zmarłego złoty pierścień z kosztownym kamieniem i łańcuch złoty z krzyżem.
W żółtych płomieniach liści brzoza dopala się ślicznie. Grudzień ucieka za grudnie, styczeń mi stuka za stycznie. Wśród ptaków wielkie poruszenie, ci odlatują, ci zostają. Na łące stoją jak na scenie, czy też przeżyją, czy dotrwają.
I ja żegnałam nieraz kogo i powracałam już nie taka, choć na mej ręce lśniła sroko obrączka srebrna jak wyroku. Nie doczekają się kolędy, ucięte głowy ze łzą w oku, zwiędną jak kwiaty, które zwiędły.
Dziś jeszcze gęsi kroczą ku mnie w ostatnim sennym kontredansie, jak tłuste księżne, które dumnie witały przewrót, kiedy stał się.
I ja witałam nieraz kogo, chociaż paliły wstydem skronie, i powierzałam Panu Bogu to, co w pamięci jeszcze płonie. I ja witałam nieraz kogo, za chmurą, za górą, za drogą. Ja witałam nieraz kogo, ja witałam nieraz.
Ognisko palą na polanie, w nim Liszka przez pomyłkę gorę.
A razem z Liszką, drogi panie, me serce biedne, ciężko chore. rozczulaj się nad sercem. Na cóż mi kwiaty pomarańcze? Ja jeszcze z wiosną się rozkręcę, ja jeszcze z wiosną się roztańczę.
I ja żegnałem nieraz kogo i powracałem już nie taki. Choć na mej ręce lśniła srogo obrączka, jaką noszą ptaki.
I ty żegnałeś nieraz kogo za chmurą, za chmurą, za drogą. I ty żegnałeś nieraz kogo, i ty żegnałeś nieraz.
Zygmunt August łączył litewski upór dziadka Kazimierza z włoską subtelnością Sforców, gospodarność matki i babki z jagiellońską hojnością i polskim humanitaryzmem, jak o nim pisał Władysław Konopczyński. Dodajmy, że czuł się władcą dziedzicznym, a nie obieralnym. Rządził zręcznie, ale jak autokrata. Umiał też w razie potrzeby zdobyć się na surową stanowczość, co dobitnie wykazała postawa w czasie zatargu z Gdańskiem. Nawet magnaterię król traktował jak sojusznika, lecz nigdy współrządcę państwa. Ostatni z Jagiellonów zostawił po sobie testament. Dokument ten nosi wiele cech indywidualnych. Na uwagę zasługuje m.in. fakt, iż głównym adresatem testamentu jest cała Rzeczpospolita. Jej też miała przypaść bogata kolekcja rasów, zbroi, armaty. Wyprzedził więc Zygmunt August znacznie epokę, której władcy traktowali swoje zbiory jako prywatną własność bez skrupułu sprzedawaną i rozdawaną. Nasz pierwszy hymn państwowy, modlitwa za Rzeczpospolitą naszą i za króla, napisany przez Andrzeja Trzecieskiego Młodszego, był poświęcony ostatniemu z Jagiellonów. Protestancki poeta prosił w nim Boga: Króla Augusta z jego poddanymi chowaj w łasce Twej miłościwie z nimi. Dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam za 2 tygodnie. Leszek Wrupel.
Dopóki jesteś, jesteś ze mną. Dzień jak kolęda się zaczyna łagodną nutą, światłem sennym bladego świtu, pajęczyną. Ze mną w obłoki płyną.